Jest taka sprawa. Zaprasza Wojciech Biedak.
Witam Państwa. Kilka tytułów prasowych z ostatnich dni. Rząd do lamusa, Solidarność w marszu, firmy tną zatrudnienie na dużą skalę, bezrobocie straszy pracowników. Techniczna recesja, czyli spadek gospodarki dwa kwartały z rzędu. Za progiem. Już prawie 1/3 Polaków boi się utraty pracy. Jak się bronić przed kryzysem? Jak się bronić przed wzrastającym bezrobociem? W studio Jacek Kulik, Wielkopolski Związek Pracodawców i Konfederacja Lewiatan, Jarosław Lankę, Wielkopolska i Krajowa Solidarność. Witam panów.
Witam pana, witam państwa.
Dzień dobry. Witam i proszę o dyskusję, ale żeby ją otworzyć, przytoczę słowa Piotra Dudy sprzed 4 dni z Jasnej Góry. Polski pracownik i polska praca umiera. Panie Jarosławie, czy to nieczysta demagogia wiecowa?
Nie, to jest doświadczenie w wielu, wielu miejscach, w wielu zakładach pracy. Widzimy, co się dzieje na rynku pracy, widzimy, jakie są dramaty i widzimy, co robi rząd. Z jednej strony mamy planowane, bo tutaj ważne, żeby to powiedzieć w takich kategoriach, planowane bezrobocie na poziomie 13% w przyszłym roku i to rząd oczywiście zapowiada, a my wiemy o tym, bo przecież widzimy, jak są planowane zwolnienia w różnych firmach, w różnych zakładach. To jest życie, to jest już konkret, ale też wiemy z również szacunków ekonomistów, że to bezrobocie będzie znacznie wyższe. I to jest jedna strona medalu. A z drugiej strony, bo przecież w ubiegłym tygodniu uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Trójstronnej, na którym przedstawiciel ministra finansów mówił wprost, że oczywiście potrzebne są różnego rodzaju oszczędności, ale oszczędności czynią również na środkach, które powinny dzisiaj funkcjonować na rynku pracy. Chodzi o Fundusz Pracy i tam jest blokowane na przyszły rok 6 miliardów złotych. Proszę państwa, 6 miliardów złotych nie będzie funkcjonowało na rynku pracy jako instrumenty pomagające ludziom, którzy tracą pracę. To jest moim zdaniem skandal. I dlatego te słowa i dlatego w ten sposób to jest ujęte.
To teraz w takim razie do drugiej strony. 25% więcej w zeszłym roku zarobili prezesi polskich spółek giełdowych. Przeciętna płaca w kraju wzrosła o 5%. Rośnie ta rozpiętość dochodów. Jest ona większa niż w Niemczech i w Szwecji. Czy polscy pracodawcy są tak skrajnymi egoistami i pazernymi egoistami?
Panie redaktorze, w czasach socjalizmu tarło się powiedzenie, że wszyscy muszą mieć równo. Czy tak było? Nie było.
Większa rozpiętość niż w Niemczech, w Szwecji?
Oczywiście. Proszę zwrócić uwagę, ile firm bankrutuje. To, o czym wspomniał pan przewodniczący. To się też wiąże z ryzykiem finansowym dla osób, które inwestują w własny kapitał, czyli również dla tych przedsiębiorców. A to, że jest taka rozpiętość, to jest jedynie w niewielkim, skrajnym procencie. Akurat wspomniał pan o przypadku spółek giełdowych. W innych branżach na pewno jest inaczej.
Ale tam współczynnik Giniego, który pokazuje dystrybucję dochodów, no, jest w Polsce 0,35, kiedy w Niemczech 0,26, a w Szwecji 0,23.
U nas ta klasa średnia dopiero się wykształca, więc tutaj dajmy czas jeszcze. Mówimy już o gospodarkach wysoce rozwiniętych. Dzisiaj Polska faktycznie nadrabia zaległości.
Jest pazerna, tak?
Trudno powiedzieć, czy jest zbyt pazerna. Wie pan, trzeba analizować pewnie poszczególne przypadki.
Okay.
W przypadku spółek giełdowych rządzą akcjonariusze i to oni powołują i odwołują prezesa. Jeżeli godzą się na takie warunki, mówi się trudno.
Panowie, rozpoczęłem.
To jest poważny problem. Ja tutaj chciałbym to skomentować, bo rzeczywiście za rok 2011 zyski w Polsce sięgały, uwaga, 100 miliardów złotych. To jest 1/3 budżetu państwa. Pytanie, co z tą kasą robią pracodawcy? Czy inwestują w nowe miejsca, nowe technologie? Nie. Czy dają podwyżki pracownikom, które później powodują, że na rynku zupełnie inaczej funkcjonuje popyt do podaży? Też nie. Więc to jest problem. To jest temat rzeczywiście do dyskusji.
Panie przewodniczący, nie zgadzam się z tym, bo na co wydają te pieniądze? Choćby na płace pracowników i na to, żeby utrzymać to zatrudnienie, bo jeżeli mamy sytuację kryzysową w gospodarce europejskiej, no to powoduje, że ten kryzys prędzej czy później trafi do Polski. I już trafia i dzisiaj pracodawcy są w pełni odpowiedzialni za to, żeby nie zwalniać. I dlatego stopa bezrobocia nie jest tak wysoka, jak choćby w Hiszpanii.
Panie prezesie, ja mówię o 100 miliardach, czyli o kwocie, która nie jest w żaden sposób uruchamiana.
I uważa pan, że oni to przejedli? Schowali w skarpetę? Bo niestety na kontach bankowych tego nie widać.
To jest dobre pytanie, co z tym zrobili?
Być może Amber Gold wywieźli. To nie wiem.
Zadam inne pytanie w mediach, ale także myślę, że w ramach Komisji Trójstronnej i na innych forach rozpoczęła się już bardzo poważna debata. Czy bronić pracowników wobec zbliżającego się kryzysu i za wszelką cenę pomagać ludziom szukającym pracy, czy wzmacniać pracodawców i na przykład liberalizować kodeks pracy? Proszę o panów opinię.
Panie redaktorze, tu niestety musi być ten tak zwany złoty środek, czyli pewien kompromis, bo trudno zgodzić się z tym, że w niektórych branżach są tak zwane układy zbiorowe mówiące o tym, że jest gwarancja zatrudnienia 12 czy nawet więcej letnia. Dzisiaj mamy do czynienia z elastycznym rynkiem pracy. Zapotrzebowanie jest uzależnione, zapotrzebowanie na dane produkty czy dane branże jest uzależnione od gospodarki światowej. Nie jesteśmy nie wiem, wyizolowani z tego wszystkiego, więc tutaj...
Pracodawcy najczęściej podnoszą takie dwa postulaty. Równać między wszystkie umowy o pracę i skracać radykalnie czas wypowiedzeń o pracy, z pracy.
Możliwość rozwiązania umów o pracę zawartych na czas nieokreślony, tak, bo dzisiaj takich umów nie można wypowiedzieć.
I ta ochrona przed emeryturą, to są te dwa żelazne punkty, które w tej chwili się przewijają.
Tak, ale widzi pan, też są pewne takie zachęty, choćby nawet propozycja Lewiatana, żeby kobietom w ciąży umożliwić automatycznie 2 miesiące przed datą porodu pójście już na zwolnienie lekarskie, a nie kombinowanie. To jest też kwestia uelastycznienia kodeksu pracy. To, co się sprawdza w spółkach z kapitałem zagranicznym, choćby w Volkswagenie, bank godzin. Dzisiaj czegoś takiego brakuje. Firmy, które miały sytuacje kryzysowe w roku 2008, na pewno na tym wysoce ucierpiały, że nie mogły elastycznie regulować godzin pracy dla swoich pracowników. Czyli tutaj wtedy pojawiały się przymusowe...
Jak daleko uelastyczniać kodeks pracy?
To jest rzecz przedziwna, proszę państwa, bo mówimy to tutaj o uelastycznieniu rynku pracy, czy powiedzmy kodeksu pracy, czy tego typu elementów w sytuacji i w państwie, w którym w Europie jest najbardziej pod tym względem elastyczny. Przypomnę, 26% ludzi pracujących to są osoby, które funkcjonują w ramach tak zwanych umów śmieciowych. Jeżeli spojrzymy na to z perspektywy młodych ludzi, to młodzi ludzie do 30 roku życia w 60% korzystają właśnie z takich umów. To jest rzecz problematyczna, ponieważ średnia w Europie to jest 10% dla populacji pracujących. Kolejna rzecz, i tu już jest łamanie przepisów Unii Europejskiej, mówię tutaj o działaniach rządu. Widzimy, jaka jest sytuacja w przypadku umów o pracę. 1/4 ludzi pracujących w Polsce i mających umowy o pracę ma te umowy na czas określony. Unia Europejska w dyrektywie mówi wyraźnie, żeby rząd podjął działania ograniczające to. Także mamy naprawdę bardzo elastyczny rynek pracy dzisiaj w Polsce i próbujemy mówić, żeby go jeszcze uelastycznić. Problem polega na tym, że to uelastycznienie jest kłopotem dla pracowników. Jest to naprawdę rzecz niekorzystna dla nich.
Tutaj zdecydowana i bardzo wyraźna rozbieżność. Jacek Kulik, Wielkopolski Związek Pracodawców i Konfederacja Lewiatan, Jarosław Langi, Wielkopolska i Krajowa Solidarność. Dłuższa debata panów na temat obrony przed kryzysem. W najbliższym magazynie Skazanie na dialog. Teraz pigułka reklama, pani najnowsze wiadomości. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję za krótką poranną rozmowę.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:20.